Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański, podczas której Benedykt XVI mówił o prawdziwym pokoju niesionym przez Boże Narodzenie. Następnie zapoznamy Państwa z międzynarodowymi reakcjami na promulgowanie dekretu o heroiczności cnót Piusa XII, a ksiądz Jan Piotrowski opowie o polskim kolędowaniu na rzecz dzieci w Pakistanie. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny przedstawi dzieje swoistej turystycznej wyprawy mnichów do starożytnego Egiptu. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Boże Narodzenie nie jest bajką dla dzieci, ale odpowiedzią Boga na dramat ludzkości poszukującej prawdziwego pokoju. Mówił o tym Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do dzisiejszych czytań liturgicznych, zwłaszcza do proroctwa Micheasza, zapowiadającego narodzenie Mesjasza w Betlejem i królowanie pokoju.
Właśnie ten ostatni aspekt proroctwa, mówiący o mesjańskim pokoju, każe nam w szczególny sposób podkreślić, że Betlejem jest także miastem symbolem pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie. Niestety w naszych czasach nie przedstawia ono osiągniętego i trwałego pokoju, lecz pokój z trudem wypatrywany i oczekiwany. Bóg jednak nigdy nie godzi się z takim stanem rzeczy. Dlatego i w tym roku, tak w Betlejem, jak i na całym świecie, ponowi się w Kościele tajemnica Bożego Narodzenia. Proroctwo pokoju dla każdego człowieka, które zobowiązuje chrześcijan do wejścia w ograniczenia, w często nieznane i ukryte dramaty i w życiowe konflikty z jezusowymi uczuciami, by stać się wszędzie narzędziami i zwiastunami pokoju, by nieść miłość tam, gdzie jest nienawiść, przebaczenie tam, gdzie jest zniewaga, radość tam, gdzie jest smutek, a prawdę tam, gdzie jest błąd, zgodnie z pięknymi słowami znanej franciszkańskiej modlitwy.
Ojciec Święty zachęcił wiernych, by na poważnie przyjęli Micheaszowe proroctwo pokoju i otworzyli na oścież drzwi przychodzącemu Mesjaszowi na wzór Maryi i Józefa. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do najnowszych wydarzeń w Gnieźnie.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Od wczoraj arcybiskup gnieźnieński jest prymasem Polski. Ten honorowy tytuł powraca do najstarszej metropolii na ziemiach polskich, związanej z kultem świętego Wojciecha, patrona Polski. Kardynałowi Józefowi Klempowi dziękuję za jego prymasowską posługę w trudnym okresie przemian. Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu życzę wielu łask Bożych. Całemu Kościołowi z Polsce serca błogosławię.
Szerokim echem odbiła się decyzja Benedykta XVI uznająca heroiczność cnót Piusa XII. Z wielkim krytycyzmem, czego należało się zresztą spodziewać, przyjęła ją część środowisk żydowskich. Dla wielu jest ona jednak oznaką dużej odwagi i wolności w decydowaniu Benedykta XVI, który podjął takie postanowienie w imię prawdy, wiedząc, że będzie za to szeroko krytykowany.
W tym kontekście warto przypomnieć, że za niespełna miesiąc papież odwiedzi rzymską synagogę. Włoscy komentatorzy podkreślają, że zostanie tam chłodno przyjęty, co ma według nich sugerować krytyczny komunikat po wczorajszym ogłoszeniu heroiczności cnót Piusa XII. Nie zamierzamy w żaden sposób ingerować w wewnętrzne decyzje Kościoła, jeżeli jednak uznanie heroiczności cnót miałoby oznaczać ostateczną i jednostronną ocenę historycznej działalności Piusa XII, powtarzamy, że nasza ocena pozostaje krytyczna, czytamy w oświadczeniu włoskich środowisk żydowskich. Autorzy noty przypominają jednocześnie, że Komisja Wspólna Historyków Żydowskich i Watykanu wciąż oczekuje na dostęp do archiwaliów z okresu pontyfikatu Piusa XII.
Izrael uznaje decyzję w sprawie kanonizacji za wewnętrzną sprawę Kościoła. Jednocześnie jest przekonany o konieczności zbadania przez historyków postawy Piusa XII w czasie Holokaustu, stwierdził z kolei rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igal Palmor. Natomiast według rabina Dawida Rozena, stojącego na czele Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych, decyzja Watykanu jest wyrazem braku wrażliwości na kwestie podnoszone w tej sprawie przez wspólnotę żydowską. Wyraził on zarazem nadzieję, że nie jest to zapowiedź przyspieszenia, gdy chodzi o beatyfikację Piusa XII.
O tym, że decyzja o uznaniu heroiczności cnót wielu zaskoczyła, mówi też relator w procesie beatyfikacyjnym Piusa XII, ksiądz Peter Gumpel. Wskazuje zarazem, że o ostatecznej decyzji w tej sprawie zadecydowało całe życie Eugenio Pacellego.
Dekret o heroiczności cnót Piusa XII potwierdza, że żył on wszystkimi cnotami przez całe swoje życie w najlepszej wierze, zgodnie z sumieniem i wolą Bożą jako papież, ale również jako pracownik sekretariatu stanu, jako nuncjusz apostolski i w końcu jako sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Dekret taki nie znaczy ani, że ktoś był nieomylny we wszystkich swoich decyzjach, ani także tego, że nie istnieje w jego przypadku jakaś mała niedoskonałość. Jeśli jednak ogarniemy całe jego życie, co zresztą dekret potwierdza, to osoba ta zawsze robiła wszystko mając dobre zamiary, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem, po zasięgnięciu rady odpowiednich osób, poprzez modlitwę i prawdziwą więź z Bogiem w myśl zasady: mogę to uczynić, albo nie mogę tego zrobić.
Wiadomość o uznaniu przez Benedykta XVI heroiczności cnót Piusa XII całkowicie zdominowała we włoskich mediach doniesienia dotyczące heroiczności cnót Jana Pawła II. Dzienniki przedstawiają czarną legendę Piusa XII i rozpisują się o trwających od lat protestach środowisk żydowskich przeciwko beatyfikacji Eugenio Pacellego, któremu od zawsze zarzucano brak stanowczej reakcji na włoskie ustawy rasowe oraz na zagładę Żydów. Emerytowany watykanista Corriere della Sera przypomina, że 2,5 roku temu Benedykt XVI zarządził dodatkowy czas refleksji i studiów nad pontyfikatem Piusa XII, zanim zapadnie ostateczna decyzja o jego beatyfikacji. Luigi Accattoli podkreśla, że Benedykt XVI nie da się zastraszyć i mimo polemik beatyfikuje Eugenio Pacellego.
Pakistańscy katolicy przygotowują się do Bożego Narodzenia w atmosferze prześladowań i ataków terrorystycznych. Ze względu na niepewną sytuację odwołano większość świątecznych uroczystości. To będzie ciche Boże Narodzenie. W tym kontekście wyjątkowego znaczenia nabiera prowadzona przez polskie dzieci akcja kolędników misyjnych. Wyruszą oni z jasełkami 26 grudnia, a zebrane w tym roku datki przekażą właśnie na rzecz swoich rówieśników w Pakistanie. Ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych, podkreśla, że kolędowanie misyjne wpisuje się w apostolstwo dzieci.
Okres Bożego Narodzenia w Kościele w Polsce i w wielu kościołach w Europie jest takim uprzywilejowanym czasem, zwłaszcza dla papieskiego dzieła misyjnego dzieci. I w tym roku, już po raz 17, papieskie dzieła misyjne w Polsce przygotowują tę inicjatywę apostolską, która nazywa się Kolędnicy Misyjni. I będziemy modlić się o pokój dla dzieci w Pakistanie i ofiary, które dzieci zbiorą, będą przeznaczone zgodnie z wolą Sekretariatu Generalnego w Rzymie na projekty w tym azjatyckim kraju. Warto pewnie przypomnieć, że w ubiegłym roku polskie dzieci w czasie misyjnego kolędowania zebrały około 500 000 złotych, z czego mogliśmy wypłacić wszystkie projekty przyznane w Rzymie dla Papui Nowej Gwinei. I mówiąc o dzieciach, trzeba mieć tę świadomość, a doskonale wiedział to Jan Paweł II, który mówił, że papieskie dzieło misyjne dzieci dokonuje w świecie cichego, ale rozległego cudu miłości. Zresztą jego przesłanie do papieskiego dzieła misyjnego dzieci w 2003 roku dla tego dzieła w Polsce stało się takim katechizmem i przewodnikiem. Jak animować, jak pracować z dziećmi, żeby ich postawy były postawami apostolskimi, a nie tylko okazją do szukania środków materialnych. I jestem pełen uznania przede wszystkim dla duszpasterzy, katechetów, animatorów, rodziców, którzy współpracują z papieskim dziełem misyjnym, bo to jest rzeczywiście obszar pięknej współpracy. I w 2007 roku w Europie były na 6. miejscu, a na świecie 10. A przecież polskie dzieci nie należą do 10 najbogatszych krajów świata. I dlatego uważam, że Papieskie dzieło misyjne dzieci, które w Polsce istnieje już ponad 150 lat, jest taką autentyczną szkołą wiary i apostolstwa, a jednocześnie takiej pewnej kreatywności i rozwoju dziecka.
Mówił ksiądz Jan Piotrowski, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Navigare necesse est, czyli o pożegnaniu mnichów z Egiptem. Pamiętacie mnichów z klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie, którzy pod koniec IV wieku wybrali się do Egiptu, by odwiedzać słynnych ascetów? Byli naszymi przewodnikami w kilku ostatnich audycjach, bo pozostawili po sobie pamiętnik, swoiste itinerarium duchowe, mianowicie księgę zwaną Historią mnichów w Egipcie, będącą opisem wędrówki od klasztoru do klasztoru, od jednego wielkiego ascety do drugiego. Pod koniec swojej księgi nasi przewodnicy opowiadają zatem, że odwiedzili wiele ośrodków monastycznych w całym Egipcie, ale nie udało im się dotrzeć do mniejszej kolonii w Liko, bo leżała w głębi pustyni i wyprawa tam była bardzo niebezpieczna z powodu zbójców czyhających na drogach. Zresztą po wielomiesięcznej tułaczce z trudem już znosili wszelkie niewygody. Wtedy też, gdy już mieli wyruszyć w drogę powrotną, zdali sobie sprawę, jak bardzo czuwała nad nimi Boża opatrzność. Jakim Pan pobłogosławił na pielgrzymim szlaku, pozwalając zobaczyć tak wiele cudów i znaków. I jak Anioł Pański bronił ich we wszystkich trudnościach. A przecież czekała ich jeszcze długa droga powrotna do domu. Gdy już zatem tam dotarli, doliczyli się 7 wielkich niebezpieczeństw po drodze, a 8 było nie mniejsze. Najpierw zatem szli przez pustynię przez 5 dni, prawie bez jedzenia i wody. Potem o mało co nie postradali życia na bagnach kolczastych. Potem znów wpadli w jakieś błota, więc wołali słowami psalmu: wybaw mnie, Panie, bo woda sięga mej duszy, wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął. I tylko cud ich uratował. Za 4 razem akurat wezbrały wody Nilu i o mało co nie potonęli. Na szczęście w porę udało im się schronić w skalnych szczelinach. Wtedy znowu przyzywali pomocy króla Dawida, który też modlił się: niech mnie woda nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia. Innym razem nasi wędrownicy ledwo uszli z rąk rozbójników, którzy zorganizowali zasadzkę na drodze, bynajmniej nie dla zabawy. A kiedy innym razem płynęli przez Nil, ich łódź wywróciła się na środku rzeki, ale Pan znowu miał o nich staranie. Kiedy zaś wylądowali na jakiejś wysepce, okazało się, że jest bezludna. Więc przez 3 dni i 3 noce pod gołym niebem cierpieli zimno i ulewę, bez najmniejszej nawet szansy na małe choćby ognisko. 8. Ostatni ich przypadek jest wielce pouczający dla tych, którzy nadmiernie lubią zwierzęta. Otóż przechodzili kiedyś przez pewne miejsce, gdzie było wgłębienie w ziemi, w którym zbierała się woda. I było tam wiele krokodyli. Otóż nasi dzielni mnisi wędrownicy, powodowani ciekawością, podeszli bliżej do krokodyli wylegujących się na brzegu bajora, aby im się przypatrzeć. Sądzili bowiem, że są martwe. Oczywiście wcale martwe nie były. Skoro ruszyły nagle w stronę nieroztropnych wędrowców z wiadomym zamiarem. Tym zaś nie pozostało nic innego, jak tylko krzyczeć w niebogłosy: ratuj nas, Chryste! Ale wówczas owe bestie zamiast na chuderlaków rzuciły się do swojego bajorka, jak gdyby jakiś anioł je odpędził. Oni zaś szybko stamtąd uciekli, bo czasami lepsze to niż walka z wiatrakami. Tak zatem nasi dzielni wędrowcy zakończyli swoją wędrówkę. Ale czekała ich jeszcze jedna próba, tym razem na morzu. A morze w starożytności było niebezpieczne. Okręty były drewniane, słabe i całkiem wywrotne. Zazwyczaj też podróżowało się z wielkim ładunkiem, na który przecież czyhali wszędobylscy piraci. Łatwo zatem było na morzu doświadczyć przygody, łatwo też było najeść się strachu, albo i życie postradać. Dlatego słusznie morze budziło respekt i przerażenie. Były w starożytności nawet takie ludy, jak na przykład Izraelici, które nigdy w ogóle się na ten bezmiar nie wyprawiały, jeśli rzeczywiście nie było trzeba. Pamiętali przecież sprawę Jonasza, co to go w czasie morskiej nawałnicy za burtę bezpardonowo wywalono. No i tę wielką rybę, która co prawda go połknęła, ale na szczęście długo się chudziakiem nie nacieszyła, skoro po 3 dniach wypluła go na brzeg. Brr, co za historia. Za to Fenicjanie czuli się na morzu tak samo jak dopiero wspomniana ryba. Pływali po nim, w te i we w te, roznosząc przy okazji po całym ówczesnym świecie różne dobra materialne i zdobycze cywilizacji, jak choćby drewno libańskie, wyroby szklane, drogocenną purpurę, czy wreszcie pismo i umiejętność czytania. No cóż, każdy ma swój ogródek i swoją piaskownicę, a na lęki i fobie nikt jeszcze skutecznego lekarstwa nie znalazł. Tak zatem mnisi z Jerozolimy zakończyli swoją wędrówkę po starożytnym Egipcie i powrócili do klasztoru na Górze Oliwnej. Potem spisali wszystko, co widzieli i kogo spotkali, dzięki czemu księga Historii mnichów w Egipcie do dziś stanowi cenne źródło naszej wiedzy o monastycyzmie egipskim w IV wieku. Ostatecznie nie zmogły ich trudy drogi lądowej, niestraszne im były nawet niebezpieczeństwa podróżowania po Morzu Śródziemnym. Bo przecież, jak mawiał stary dziejopis i moralista Plutarch z Cheronei, navigare necesse est, vivere non est necesse. Żeglowanie jest rzeczą konieczną, życie koniecznością nie jest. Za to do klasztoru wrócić trzeba koniecznie, bo tam przecież jest miejsce dla mnicha, tam jego królestwo niebieskie i tam też zbawienie. Ale my, których reguła nie zmusza do siedzenia w celi, możemy jeszcze podróżować. Wszak ani czas, ani przestrzeń w radio nas nie ogranicza, a zatem znów powrócimy do naszych orientalnych mnichów, i to niebawem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.